głównie będzie na temat Triduum i Pisma Świętego i przede wszystkim o tym, co w Piśmie Świętym głównie na temat tego Triduum jest. Przygotowując tę konferencję, chciałem właśnie powiedzieć o tym przebiegu tych wydarzeń właśnie w takim ujęciu bardziej historycznym. Wiemy dobrze, że Pismo Święte można czytać na różne sposoby i nieobce jest nam oczywiście lektura duchowa, lektura modlitewna, lektura liturgiczna, a dzisiaj właśnie chciałbym raczej w takim ujęciu historycznym, żeby oswoić się z myślą, że to, o czym mówi Pismo Święte, jest rzeczywiście wydarzeniem, które miało miejsce i jest historycznym. I coś takiego bym chciał dzisiaj jakoś powiedzieć. Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Jezus faktycznie jest postacią historyczną i mamy źródła, no i siłą rzeczy ograniczony mamy czas, więc głównie się jednak skupi na Piśmie Świętym. Pismo Święte wbrew pozorom mówi o Jezusie. Tak to akurat jest. I można również właśnie Pismo Święte przeczytać jako źródło, które mówi o tym, co się tam stało. I podkreślam to jeszcze raz i po raz kolejny, dlatego właśnie, że mam wrażenie, że takie coś jest potrzebne, że wręcz nawet miejscami zanika. No dobrze. Życie Jezusa zostało ujęte w taki sposób, w zależności też od Ewangelii, ale dość ciekawie mówi o tym Ewangelia na przykład według świętego Łukasza, że Jezus sobie idzie z Galilei do Jerozolimy. Zaczyna się właśnie wystąpieniem Jezusa w Galilei i Jezus sobie cały czas idzie do Jerozolimy. Inne Ewangelie pokazują to inaczej. Na przykład w Ewangelii według świętego Jana to Jezus tam cały czas chodzi do Jerozolimy i wraca. Natomiast tam będą się oczywiście pojawiały nieścisłości. Natomiast to, co się istotnego działo w życiu Jezusa, to się właśnie działo w Jerozolimie, a zwłaszcza na koniec. Czym to się zaczęło? Zaczęło się to uroczystym wjazdem do Jerozolimy, który żeśmy na liturgii przeżywali wczoraj. Pamiętamy doskonale wczorajszą mszę świętą. Była na początku procesja z palmami. W zależności od tego, jak to mogło być zrobione, ale to naprawdę mogło być zrobione bardzo uroczyście. Można było nawet zacząć całą mszę świętą na zewnątrz kościoła i tak jak to tam właśnie miało miejsce. Jezus wjechał do Jerozolimy od wschodu, od miejscowości Betania. Tuż przed tym miało miejsce wskrzeszenie Łazarza. I też ten duży tłum, który się tam zgromadził, jak pisze ewangelista Jan, właśnie przyszedł dlatego, że wszyscy zobaczyli, jaki Jezus jest fajny, jak wskrzesił właśnie człowieka, w związku z czym pójdźmy, zobaczymy, co się będzie działo dalej, może będzie jeszcze coś ciekawego. I właśnie oni wszyscy idą z Jezusem i tam jest przytoczone już w Ewangelii Psalm 118, jak krzyczał właśnie Hosanna synowi Dawida, że przychodzi Pan Jezus, przychodzi Król, teraz tutaj będzie wprowadzał w Jerozolimie porządek, teraz wreszcie przejmie władzę i będzie wreszcie zbawienie. Mieli częściowo trochę racji, natomiast tutaj trzeba od razu zwrócić uwagę na to, co tam się działo. I tu jest właśnie problem, że tutaj jest taka nieciągłość. Mamy cały tydzień od wjazdu w niedzielę nazywaną teraz palmową, aż do piątku, w którym Jezusa zabili. Tam jest pewna nieciągłość i o tym bym też w szczególności chciał trochę więcej dzisiaj powiedzieć, bo żeby nam się trochę skleiło różnych fragmentów, które czytamy w różnych okolicznościach. Co tam się stało, w szczególności na przykład dzisiaj, w poniedziałek po tej niedzieli? Jezus ten cały tydzień spędził nocując, o tym mówi akurat, o tym jest mowa w Ewangelii świętego Marka. On nocował w Betanii. On z powrotem dzień spędzał w Jerozolimie, głównie w świątyni, a na noc wracał do Marii i Marty i do Łazarza i tam sobie nocował. Y od razu, w zasadzie jak przyszedł, tutaj też to wersje między Ewangeliami niespójne, w niektórych Ewangeliach zrobił to od razu po wjeździe do Jerozolimy, a w niektórych następnego dnia, ma miejsce pierwszy taki zatarg z kapłanami, z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, wypędza przekupniów ze świątyni, znak oczyszczenia świątyni. Wszystkie Ewangelie o tym mówią i to jest ważna rzecz, ponieważ tutaj zaczyna się taki pierwszy poważny konflikt właśnie z tymi faryzeuszami, głównie z kapłanami tak naprawdę. Tam były trzy takie grupy, które na potrzeby tej konferencji przyjmijmy, że to są te same. Tam zaczyna się po prostu, w zależności od perspektywy, walka o władzę. Oni się tak sobie to wyobrażają, że Jezus faktycznie przychodzi po to, żeby przyjąć władzę i po to, żeby zrobić swoje porządki w tej świątyni, zwłaszcza, że zabiera się za to całkiem żwawo. To znaczy ukręcił sobie, jak mówił Ewangelia, ukręcił sobie bicz ze sznurków i tam wyrzucił co po niektórych. Ich tam było całkiem sporo, bo tam się właśnie zbliżało duże święto. Nie wiem, byliście na pewno w Częstochowie 15 sierpnia. Tam jest tłum, to mniej więcej tak samo wyglądało. Platforma świątynna jest mniej więcej tej samej wielkości, co klasztor na tej górze. To wyobraźcie sobie, że tam na dziedzińcach wszystko było straganami obstawione. To mniej więcej właśnie tak wyglądało. No więc Jezus tam wyrzucił pewnie z kilku. Na pewno wszystkich nie wyrzucił, nie miał na to tyle siły przerobowej, natomiast to jest zapisane bardziej właśnie jako znak, jako oczyszczenie świątyni, to, że przychodzi faktycznie zrobić porządek. I ci kapłani tam mieli rację, to znaczy częściowo, tak? Jezus faktycznie przychodzi, żeby wprowadzić porządek w tej świątyni, przynajmniej w całej Jerozolimie, zaczyna od świątyni. I tam dalej trwa nadal, od tego już dalej tylko rośnie ten konflikt. Tam są dalej przepychanki, tak naprawdę to się mówi spory, w zależności też od tłumaczenia Pisma Świętego, ale Pismo Święte jest zwykle tłumaczone bardzo nabożnie i po katolicku, więc to raczej są używane takie doniosłe sformułowane, niemniej trzeba powiedzieć wyraźnie, że są to takie przepychanki. No, przykładem jest, o czym mówią też wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne, pytanie o władzę, tak? Przychodzą i mówią, kto ci właściwie na to pozwolił, tak? Skąd masz tę władzę? Jezus się rewanżuje przypowieścią o przewrotnych rolnikach. Wtedy to właśnie jest. Te wszystkie wydarzenia, one mają już miejsce po tym wjeździe, a przed śmiercią. Na krótkim naprawdę etapie czasowym. Jest przypowieść o przewrotnych rolnikach. Kolejna próba zastawienia pułapki na Jezusa. Tam jest wtedy też pytanie o to, czy można płacić podatek. Kiedy przychodzą i zadają mu takie pytanie, że nie wiadomo, co odpowiedzieć. Bo jeśli powie, że należy płacić, to powiedzą mu, że jest zdrajcą i kolaborantem. A jak powie, że nie należy płacić, to oni sobie wtedy tup, tup, tup pójdą do Piłata, by powiedzą, tu jest taki jeden cwaniaczek, co twierdzi, że nie należy płacić podatków. Tam też są inne spory. Są też naprawdę pytania teologiczne. Tak? Tam jest też, wtedy ma miejsce to pytanie o to, które przykazanie jest największe. Więc on tam całe dnie spędza na, powiedzmy, dyskusjach mniej lub bardziej przyzwoitych z tymi kapłanami. A wieczorem wraca i ciągle tam nocuje u przyjaciół. Tam też są, już dla kompletności powiem, jest pytanie o to, czy jest zmartwychwstanie. Kiedy przychodzą saduceusze, takie stronnictwo, co tam twierdziły, że tego zmartwychwstania nie ma, to wtedy też z nimi tam się rozprawia. Jest też wprost na koniec już tam, w późniejszym fragmencie jest ostrzeżenie wręcz przed tymi faryzeuszami uczonymi w piśmie, kiedy Jezus wprost mówi tłumowi, żeby ich nie słuchać. I tam rozumiecie, napięcie i cała draka, która tam się rozgrywa, jest straszna. Straszna do tego stopnia, że ci uczeni w piśmie postanawiają się go po prostu pozbyć. Tam funkcjonowało przy tej świątyni jerozolimskiej coś takiego jak Sanhedryn. To było dokładnie 71 ludzi, taki powiedzmy jak na nas to episkopat. No, w episkopacie mamy w Polsce 100 biskupów i tam było 71, no to tak grupa mniej więcej podobnej wielkości i o podobnych kompetencjach. Znaczy oni wszystko decydowali, co jest dobre, a co nie jest, jak należy, w jakim kierunku na przykład nauczanie prowadzić. No dobra, okej, okay, to prawda. Natomiast to myślenie było na ich temat podobne, tak? To są.
Nie wiem, możemy tego na chłosty na przykład.
Tak, to prawda. To prawda. No, w związku z czym zbierają się i stwierdzają, że coś by trzeba było z człowiekiem zrobić, tak? Ponieważ ludzie go trochę słuchają. Ludzie go tam stopniowo coraz mniej tak naprawdę zaczynają słuchać, ponieważ on mówi rzeczy trudne nie tylko wobec tej elity, ale na przykład też tam Jezus mówi, że Jerozolima zostanie zburzona. I to ludziom też się wcale nie musi podobać. To powoli narusza interesy wszystkich, tak? Narusza interesy tych tam bankierów, co byli, co sprzedawali te ofiary, w sensie te zwierzęta na ofiarę. Oczywiście narusza rząd dusz tych nauczycieli w świątyni i na sam koniec jest również tych ludzi do siebie trochę zraża. No ale ja mówię teraz głównie o tej sytuacji, dlaczego umarł. Więc dlaczego go zabili tak naprawdę. Więc ten Sanhedryn postanawia, że się go pozbędą, szukają okazji. Mają problem i mają szansę. Problem polega na tym, że jak Rzymianie ich podbili, nie wolno im było nikogo zabić. Tak, to znaczy elementem tego Pax Romana, który Rzym tam im narzucił, było to, że wymierzanie kary śmierci było zastrzeżone administracji cesarstwa. Dlatego jeśli go chcieli się pozbyć nie przebierając w środkach, to musieli to zrobić we współpracy z namiestnikiem. Z drugiej strony szansą było właśnie to święto, które się zbliżało. Więc obmyślili plan, jakby to zrobić. Znaleźli Judasza. Judasz jest raczej postacią epizodyczną, mimo tego, że dość sporo mówi na jego temat choćby ewangelista Jan. Więc plan wykombinowali taki, tylko muszą poczekać do święta. Na czym plan polega, to zaraz powiem. I przed tym świętem, przed świętem Paschy, to było święto, jak pamiętamy, w którym cały naród świętował uwolnienie z niewoli egipskiej, tak? Tę noc, kiedy Pan Bóg wyrżnął wszystkich pierworodnych w Egipcie, a ich uratowała ta krew baranka. I na pamiątkę tego, tam było 7-dniowe święto, cały tydzień świętowali, to tam przepisy były dosyć rozbudowane, niemniej trzeba było na początku tego święta spożyć taką ucztę paschalną. I te opisy, które tam są w Ewangeliach, to one dokładnie to mówią. Jakie tam one są dlatego tak skrótowe, że one zakładają, ewangelista pisząc to, zakładał, że ten, kto czyta, doskonale zna te zwyczaje, których my na przykład teraz nie bardzo znamy, musimy to doczytać w jakimś komentarzu. Natomiast to, co tam jest, jeden do jednego odpowiada tym zwyczajom, które wtedy panowały. Tam na przykład się piło z takich czterech kielichów i ten ostatni, który tam właśnie pili, kielich przymierza. Jezus daje uczniom, mówiąc właśnie, że to jest jego krew. Tak? Nadaje temu zwyczajowi, który tam funkcjonował, nadaje kolejne znaczenie. Mówimy, że nowe znaczenie, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to wszystko jest budowane na tym, co tam już było, czego ci ludzie byli świadomi. Po tej uczcie, po tej wieczerzy, co ona tam była, z kolei idą się modlić do ogrodu. To był akurat nie był zwyczaj związany z tym świętem, to był ich własny zwyczaj, w sensie grupy uczniów Chrystusa, grupy apostołów. Oni wieczorami i nocami się modlili i dobrze o tym Judasz wiedział, że gdzie ich będzie mógł o tej porze znaleźć. I tam faktycznie idą i przechwytują Jezusa. No i to mniej więcej było już po zmroku. Tutaj, jeśli chodzi o kwestię chronologiczną, to jest trochę problem z odtworzeniem tego, dlatego że nawet Ewangelie są niespójne. Znaczy, z niektórych wynika, że to było w czwartek, a z niektórych wynika, że to było następnego dnia w piątek. Więc nie wiadomo, możecie też usłyszeć taką interpretację, że to było wtedy, kiedy zabijali baranki paschalne, ale generalnie z lektury Pisma Świętego to ciężko wywieźć. Tam są dwie możliwe interpretacje, więc tam trzeba na to uważać. Co tam się dzieje? Oni jedzą najprawdopodobniej już po zapadnięciu zmroku te ucztę, a następnie, czyli tak gdzieś około godziny 18, tam to było tuż obok równonocy wiosennej, w związku z czym tam dokładnie o 18 słońce zachodziło wtedy. To akurat wiemy. Więc tak gdzieś kilka godzin później, to mogło trwać ze 4 godziny, to gdzieś koło 10 powiedzmy po południu, to oczywiście jest nieścisłe, idą do ogrójca się modlić. Ewangelia mówi, że oni tam, znaczy Jezus wyrzuca im, że jednej godziny nie mogli wytrzymać, w związku z czym tam prawdopodobnie niecałą godzinę później ma miejsce porwanie, no i potem jest ta cała nocka, podczas której ta rada organizuje i tak naprawdę już wypełnia ten plan, który mieli. Po pierwsze organizują taki pokazowy proces, który żadnych tam standardów nie spełnia. Po pierwsze nie było tam kworum, nie było ich tam dość. Po drugie w ogóle nie wolno było tego robić po nocy. Po trzecie centralnym takim przepisem ich prawa procesowego było to, że trzeba było dwóch świadków. To się wiązało z historią ze Starego Testamentu, kiedy ktoś uratował życie dziewczynie dlatego właśnie, że wykazał czyjeś kłamstwo, pokazując Zuzannie. Przesłuchując dwóch ludzi w ten sposób, że okazało się, że łżą dlatego, że nie uzgodnili wspólnej wersji. Tu okazuje się dokładnie to samo. Ci wszyscy ludzie, co tam byli, wspólnej nawet wersji nie byli w stanie uzgodnić, w związku z czym wydają wyrok zupełnie nielegalny. No ale mieli poparcie tam tych dwóch najwyższych kapłanów, znaczy najwyższego kapłana i byłego, w sensie poprzednika, z poprzedniej kadencji. No dobra, na czym polegał plan? Plan polegał na tym, że pójdą i zaszantażują Piłata, żeby Jezusa skazał. W jakiej sytuacji był Piłat, to też jest, myślę, warte się zastanowienia chwilę, żeby się zorientować, dlaczego on to w ogóle zrobił. Piłat dobrze wiedział, że tam jest jakaś wewnętrzna sprawa, z którą nie chciał mieć nic wspólnego, dlatego najpierw próbował różnych sztuczek. Najpierw próbował odesłać go do Heroda, potem próbował go podmienić na tego Barabasza. Imienia jego dokładnie nie znamy, bo Barabasz znaczy dokładnie syn ojca, nie jest żadne imię. Co oni mu zrobili? Oni mu zagrozili, że zrobią tam powstanie. Czy tam powstanie, może bardziej rozruchy, jakieś zamieszki. Ponieważ Piłat jedyną rzeczą, którą jedynym środkiem do zapewnienia bezpieczeństwa był po prostu oddział żołnierzy, którzy tam byli. Nie miał takiej policji, która była raczej nastawiona pokojowo, on miał po prostu tylko i wyłącznie armię. I tej armii miał co gorsza za mało, ponieważ byli to tylko i wyłącznie obywatele rzymscy, rodowici Rzymianie, którzy musieli się na cały świat rozjechać po to, żeby Rzym mały, świat duży, cesarstwo były wtedy spore i oni tam mieli po prostu za mało tych żołnierzy, w związku z czym postawili go przed wyborem. Albo zrobisz to, co my chcemy, albo zrobimy ci zamieszki, a tu właśnie jest duże święto i tu przyjechało kilka milionów ludzi. Normalnie w Jerozolimie tam mogło być kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a tu przyjechało rzędy wielkości więcej ludzi. Więc zrobią mu taką zamieszkę, że jeszcze doniosą do Cezara to, co tam jest powiedziane. Jeśli, jak to szło? Jeśli nie jesteś przyjacielem Cezara, dokładnie. To był sygnał, że najpierw zrobią mu drakę, a potem mu doniosą Cezarowi, że tam są jakieś rozruchy i niepokoje i Pax Romana jest nie do końca pilnowany. No i postawiony przed czymś takim, przed takim szantażem, Piłat gdzieś tam nad ranem, to mogło być koło godziny, powiedzmy 8 rano, nie wiadomo już tak naprawdę konkretnych godzin, też nawet nie chcę wymieniać. No wydaje ten wyrok, tak, potem trwają przygotowania do tego ukrzyżowania, wydobywają jeszcze tam tych dwóch pozostałych z więzienia. Wiadomo, że o godzinie 12 już się skończyła droga krzyżowa. I wtedy właśnie Jezusa przybili do krzyża, obok niego tych dwóch ludzi. Jezus wisi na krzyżu 3 godziny. Dobra, może nie będę opisywał, na czym to polegało. Wiadomo, że o godzinie mniej więcej 15, czyli o 3 godzinie dnia, i to jest akurat dość precyzyjne, bo wtedy te godziny już nie były rozjechane. Nie, bo czas był inaczej. Czas jest inaczej. Czas w tamtym, tam jest coś napisane, że od 6 do 9 to były godziny dnia. Schemat zegarka wyglądał w ten sposób, że dzień od wschodu do zachodu był podzielony na 12 godzin, a noc była podzielona na 4 tak zwane straże. To był zegarek, który w zależności od tego, czy była zima, czy było lato, miał godziny różnej długości. Zawsze dzień od wschodu do zachodu miał 12 godzin. Przy tym akurat tam na przykład wiemy, że ponieważ to było blisko równonocy, ponieważ wiemy, że Pascha jest w pierwszą pełnię po równonocy, to wtedy akurat godziny dość dokładnie odpowiadały temu. Zresztą teraz tak samo mamy pełnię, prawda? Tydzień temu było zaćmienie słońca, które jest tylko wtedy, kiedy jest nów. Więc jak za tydzień będzie dokładnie pełnia księżyca. Więc tak, Jezus wisiał na krzyżu od 6 godziny dnia do 9 godziny dnia, czyli od mniej więcej tam 12:30 do 15. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania w tym zakresie? Dobra, lecimy dalej. I dalej Jezusa dość szybko zdjęto z krzyża, właśnie dlatego, że tam dalej się już to święto zaczynało. Pochowano go na szybko. W Ewangelii jest opis, że został pochowany w rodzinnym grobie jakiegoś dostojnika żydowskiego. To jest najprawdopodobniej nieścisłe. Został pochowany blisko tego miejsca, gdzie go zabili. Po prostu w takiej pieczarze, do której zrzucano po prostu kolejnych skazańców, co tam byli zabijani na tym samym miejscu. Tam zorganizowali jeszcze taką plombę, bo zaplombowali po prostu to miejsce, zataczając kamień, zakładając taką pieczęć. Za złamanie tej pieczęci groziło to samo, co Jezusowi. No i postawili tam tę straż, żeby nie uciekł. Co się wtedy działo z uczniami? Uczniowie się rozpierzchli. To znaczy dokładnie to, co by się stało, gdyby tutaj wparował powiedzmy oddział i coś zrobił na przykład księdzu. Tak, to byśmy się wszyscy rozbiegli i pochowali gdzieś na dzielnicy w ciemnych uliczkach.
Zależy, co by zrobił.
Tak? Jezus leżał w grobie półtorej doby. Jest pieśń chyba, która mówi, że leżał 3 dni w grobie, to też jest nieścisłe. Leżał noc z piątku na sobotę, całą sobotę i w nocy z soboty na niedzielę zmartwychwstał. Tutaj na trzeci dzień zmartwychwstał. To jest tak, że na pierwszy dzień to jest...
Leżał
3 dni w grobie, dał Bóg przebić sobie.
Leżał 3 dni. Został pochowany w piątek przed zachodem słońca.
Tak.
Już leżał, prawda?
Tak. To w ten piątek może z półtorej godziny zdążył przeleżeć.
Tyle leżał, co 3 dni leżał.
Jak to jest? Dobra. Proszę o spokój. Leżał 1,5 doby.
Proszę mi mówić, że to jest nieprawda, że 3 dni nie leżał w grobie.
To jest nieścisłe, powiedziałem. Nie powiedziałem, że jest nieprawda.
Ścisłe 3 dni leżał w grobie. Tylko, że nie 3 doby, ale 3 dni.
Dobrze. Dla księdza Andrzeja leżał 3 dni, ale nie 3 doby. Leżał 1,5 doby. Dziękuję. To właśnie tak wygląda, jak ksiądz mówi, że albo będzie kontynuował drakę, albo się zgodzę z tym, co mówi. Tak na marginesie. Więc leżał tam 1,5 doby i nie mam pojęcia. To już tak jak po niektórzy się silą na to, żeby mówić, o której godzinie go pojmali, o której go powiesili na krzyżu, tak nikt nie ma czelności powiedzieć, o której zmartwychwstał. Co się potem działo? Skąd wiemy na przykład, że zmartwychwstał? Jest na przykład taka teoria, która mówi, że to uczniowie przyszli i zebrali ciało Pana Jezusa, schowali gdzieś, a następnie zaczęli mówić: patrzcie, grób jest pusty. No więc ewangelista bardzo starannie mówi o tym, jak ten grób został zamknięty, właśnie dlatego, żeby powiedzieć: no chwila, goście, którzy przed chwilą uciekli ze strachu, to mieliby tak: pójść, rozbroić patrol tej policji czy tamtej straży, co ona tam stała, a następnie zerwać tę plombę, za której zerwanie groziło to samo, co Jezusowi, tak? I tam jest masa takich opisów, bardzo zachęcam, żeby to przeczytać, właściwie zwracając uwagę na to, jak oni tam starannie wszystkie okoliczności przytaczają, na to, że właśnie to było, widzę kamień za moment, że to było faktycznie zmartwychwstanie. Dobra, po zmartwychwstaniu opisy w Ewangeliach się trochę rozbiegają. To znaczy jedna Ewangelia mówi, że Jezus został w Jerozolimie, uczniowie też zostali w Jerozolimie, konkretnie Ewangelia według świętego Łukasza. Pozostałe trzy mówią, że Jezus poszedł do Galilei. Nie wiadomo, ile razy się ukazywał uczniom. Tutaj też opisy są nieścisłe. Jedna Ewangelia wręcz nie zawiera opisu wniebowstąpienia. Stąd też tam trudno jest powiedzieć, co się działo tak naprawdę. Grunt, że faktycznie był widziany przez ludzi, ale już nie było w ten sposób, tak jak że sobie chodził z tymi uczniami cały czas i już nie wiadomo na przykład, gdzie nocował, tak? Nie można powiedzieć, że wracał na noc do Betanii. Natomiast wiadomo, że potem nastąpiło w niebowstąpienie, które uczniowie też już widzieli. Na tym Pirazeoko bym chciał skończyć tę opowieść, a na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, po co ja to w zasadzie mówię. Bo to, owszem, może być fajna opowieść, tylko co z tego wynika? Jest taka tradycja w Ruchu Światło Życie, że właśnie konferencja o Tyldu mówi diakonia liturgiczna i to jest nie przypadkiem. Ponieważ właśnie na tym liturgia polega, żeby, jak to się mówi, jest to celebracja misterium chrześcijańskiego. Taki zresztą tytuł ma na przykład rozdział katechizmu Kościoła katolickiego. To, że jest to celebracja tego misterium, tego zdarzenia, tej tajemnicy, jest to właśnie, że my to, co tam nastąpiło, co rzeczywiście nastąpiło i co faktem historycznym jest, my to przeżywamy. Są cztery elementy celebracji liturgicznej, o których chciałbym teraz powiedzieć. Przede wszystkim jest właśnie misterium, coś, przedmiot tej celebracji. Po drugie jest coś, co się nazywa takim ładnym terminem anamneza, czyli wspomnienie. W czasie liturgii jest wiele momentów, w których jest właśnie opowiadanie o czymś, co nastąpiło. Cały duży kawałek modlitwy eucharystycznej jest wspomnieniem tego, co Jezus zrobił. Po trzecie, epikleza, jest wezwanie działania Ducha Świętego po to, żeby to, o czym mówimy, właśnie tutaj przyszło, żebyśmy mogli to przeżyć. Ostatnią rzeczą jest znak. Są znaki liturgiczne, dzięki którym jesteśmy w stanie faktycznie dotknąć tego, co tam się dzieje. I bardzo bym was chciał poprosić, żebyście w czasie tego zbliżającego się Triduum, a także w czasie tego Wielkiego Tygodnia, podczas którego też się starałem trochę rozwinąć, co się tam faktycznie działo. Teraz właśnie Jezus Pirazeoko miałby szansę wracać na noc, tak, na kolację. Być może jeszcze na przykład po drodze przeklinając ten krzew, z którego... Nie, teraz to właśnie rano przeklął, a wieczorem już to nic na nim nie było. To teraz właśnie być może uczniowie mieli szansę zaobserwować uschnięty krzak. Żebyście właśnie mieli świadomość tego, że to, co będziemy przeżywali, to faktycznie nastąpiło i to miało miejsce. Będzie liturgia. Będzie jedna długa liturgia, którą zaczniemy w czwartek wieczorem od znaku krzyża i ta liturgia się nie skończy aż do tak naprawdę niedzieli rano, do soboty wieczorem tamtej nocy. Tam zwrócicie uwagę, że tam nawet nie ma rozesłania, nie ma błogosławieństwa, nie ma nawet słowa powiedziane o tym, żebyście sobie poszli, albo żebyście błogosławili Pana, albo coś takiego. Bardzo bym chciał, żebyśmy właśnie mieli świadomość, że to, w czym bierzemy udział, rzeczywiście było. I zwrócili uwagę na te cztery elementy tej liturgii. Na to faktycznie wydarzenie historyczne, które jest, było, faktycznie nastąpiło. O tym, że ktoś wam o tym opowie. O tym, że Duch Święty przyjdzie, żebyśmy wszyscy mogli tego dotknąć i żebyśmy wykonamy jakieś znaki. Choćby będzie to wstawanie, siadanie, odpowiadanie. My w tym wszystkim weźmiemy udział. Co jest skutkiem? Skutkiem jest oczywiście nasze zbawienie. Ale tego celowo nie chciałem za dużo mówić, ponieważ właśnie chciałem powiedzieć o historii, a nie o znaczeniu teologicznym, ponieważ to już usłyszymy i tak naprawdę dużo ludzie więcej na ten temat wiedzący ode mnie na pewno wam powiedzą. Także dziękuję wam bardzo i Kamil, wiem, że miałeś jakieś pytanie. Nie, no śmiało.
O.
Śmierć. No tak.
To znaczy, ale taki trąby się generalnie zakładało wielokrotnie. Myślałem, że
to... Nie, to nie wielokrotnie, to taka lakowa, jak wiesz, się odciskało czyjś pierścień na przykład, albo jak ktoś nie był bogaty, to miał inny taki odcisk.
No bo to
tak.
Tak.
Na przykład na listy ludzie zakładali pieczęcie. Głównie to było używane do listów. Że pisałeś na zwoju i ten zwój obwiązywałeś takim sznurkiem, tasiemką czy czymś takim i to się zalewało i zostawiało na tym odcisk, żeby było widać, kto ostatni przetapiał ten kawałek laku. I to jeszcze było stosowane do tak naprawdę do XVIII wieku włącznie. Praktyka właśnie taka była i za złamanie takiej pieczęci, na której był ten orzełek, taki rzymski napis SPQR, to właśnie groziła śmierć. Bo tym właśnie to głównie służyło, przepis był nastawiony na to, że ktoś odczytał listy państwowe, tak? Ale oni używali też do innych rzeczy. Tak, ten, kto był adresatem listu, tak domyślnie, a w tym przypadku to... Tak, no jakiś urzędnik, no tak.
Znaczy, nie wiem, może to złe pytanie w tym momencie, ale dlaczego w takim razie żadnego z uczniów Chrystusa nie spotkała jakoś bezpośredniej bliskości tego wydarzenia śmierci, jeżeli rozpuszczono, ani nie wiemy nic o tym, żeby jakby stawiano im osobiście te zarzuty?
Nie, to czytałeś tam ten opis w Piśmie Świętym, jak to było? Tam jest historia opisana. Ich tam oczywiście nie było. Ich tam oczywiście nie było. Tak? Więc to było tak, że przyszli ci strażnicy i powiedzieli, że Jezus zmartwychwstał. I co z tym zrobić? Tak? Więc wymyślili taką historyjkę. Wiesz, rozpuścimy plotkę, że to zrobili uczniowie, a w innej Ewangelii jest napisane inaczej, że powiemy, żeście spali i w tym czasie, że jest powiedziane, że powiemy ludziom, że ci strażnicy spali, a jak ci strażnicy spali, to oni to załatwili. Tylko teraz jest problem. Jak strażnicy śpią na służbie, to jest kiepsko. W związku z czym ten szwindel trzeba było jeszcze jakoś załatwić. I tam też jest opisane, że ci kapłani, czy ci nauczyciele ze świątyni jakoś tam się zobowiązali jakoś to tam załatwić, rozumiesz? No. Przyklepać.
No, okej. Okay. A jest jeszcze
jedna sprawa. Tak.
Dlaczego się obawiali? Kiedy się bali? Dlaczego? Gdzie tak jest napisane?
Siedzieli cały czas zamknięci.
Nie, tak jest akurat napisane faktycznie w Ewangelii według świętego Łukasza, a tam jest napisane, że oni siedzieli zamknięci tego samego dnia wieczorem w niedzielę. Więc tego faktycznie w Ewangelii nie ma. Natomiast to faktycznie można to tak zinterpretować, że oni siedzieli zamknięci przed całym światem. No i co?
Jeżeli uczestniczyli w tym, że jej czego?
No mieli czego. Oczywiście, że mieli czego. Nie, Piłat nie miał ochoty mieć nic z tym wspólnego. Piłata to guzik obchodziło. Nie, Piłata to guzik obchodziło. On chciał tę sprawę, żeby to się wreszcie skończyło. Nie był zainteresowany ściganiem ani strażników, ani tego, kto tę nieszczęsną plombę zerwał. Naprawdę nie był zainteresowany tym. On miał wtedy gorsze problemy na głowie. On miał 3 miliony ludzi, którzy zaraz by ze mną zrobili drak. On o tym raczej myślał. On nie myślał o jakimś tam kolesiu, którego zabił. Słucham. Oni, bo oni z całego świata tam podjeżdżali. W sensie, znaczy tak naprawdę z całej Palestyny. Nie stać ich było tam przecież, żeby z drugiej strony Morza Śródziemnego jechać. Ale tak, tam zjechało naprawdę tyle ludzi. Jerozolima zwykle tam mogła mieć małe kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tak na co dzień. Ale tak jak Częstochowa, wiesz, ma trochę mieszkańców. Nie wiem dobrze. Nie wiem dobrze. Wiesz, to różne źródła, jak czytałem, są różne i to liczby widziałem właśnie mniej więcej takie. Dobra. Słuchajcie, to ja dziękuję w takim razie bardzo. A teraz będzie adoracja Krzyża.